Szanowni Państwo, mamy godzinę 15.30. Zgodnie z listą obecności na dzisiejszej sesji, na 15 radnych obecnych mamy 13, a więc nasze obrady są prawomocne. W związku z tym otwieram 20. sesję Rady Gminy Sadlinki, zarządzoną na dzień 20 października 2016 roku. Witam serdecznie Panią Wójt na dzisiejszych naszych obradach. Witam serdecznie zaproszonych gości w osobach Pana Marka Sobockiego, zastępcę powiatowego lekarza weterynarii. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa sołtysów. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Pozwólcie Państwo, że odczytam porządek naszego posiedzenia. Szanowni Państwo, mała korekta. Dzisiaj jest obecnych 12 radnych. Nie 13, jak powiedziałem, ale 12. A więc porządek naszego posiedzenia. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt drugi miał być wystąpienie kierownika rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Sztumie. W związku z tym, że nie będzie dzisiaj obecny na naszym posiedzeniu, ten punkt uznaję za jako bezprzedmiotowy. Następny punkt to wystąpienie powiatowego lekarza weterynarii w Kwizynie. Punkt czwarty, interpelacje, zapytania radnych. Punkt piąty, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Sadlinki na okres 3 lat. Punkt dziewiąty to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie stanowiącej własność gminy Sadlinki. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu kwizyńskiemu w roku 2017. Punkt jedenasty to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwizyńskiemu. Punkt dwunasty, sprawozdanie wójta i przewodniczącego rady z analizy oświadczeń majątkowych. Punkt 13 to przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady Gminy. Punkt 14 odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Punkt 15 wolne wnioski. I punkt 16 zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Sadlinki. Czy są jakieś pytania, uwagi co do proponowanego porządku naszego posiedzenia? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia przed chwilą, którego wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 12 radnych za przyjęciem naszego posiedzenia. A więc przystępujemy do realizacji tego porządku posiedzenia. Punkt kolejny to wystąpienie powiatowego lekarza weterynarii w Kwizynie. Bardzo proszę pana Marka Sobuckiego o wystąpienie. Bardzo proszę. Tak.
Dzień dobry Państwu. Na początku chciałem podziękować w imieniu powiatowego lekarza weterynarii za zaszczyt wystąpienia przed Państwem i umożliwienie nam wystąpienia zarówno władz ustawodawczych i wykonawczych Waszej pięknej gminy, zresztą chyba najpiękniejszej, nie chyba, na pewno najpiękniejszej gminy w powiecie, a może i w regionie. Zawsze mi się Sadlinki bardzo podobały. Przejeżdżam tutędy z przyjemnością i zajeżdżam do swoich gospodarzy, których tutaj mam paru, bo w Konikach jeszcze działalność gospodarczą prowadzę po południu, sobie dorabiam. Także z przyjemnością przyjeżdżam. Biję was troszeczkę, znaczy nie biję, ale równorzędnie idzie gmina Rdyjewo, która też jest pięknie zalesiona i jest też piękną gminą. Ale też inne gminy też są ładne, ale wybijecie wszystkich na głowę. To tak już troszeczkę tego upiecania. Natomiast od razu na początku Państwu powiem, żebym nie zapomniał, bo ja będę chciał w małej pigułce podać dużo wiadomości Państwu na zasadzie takich ciekawostek, bo jeśli chodzi o uporządkowanie tej choroby w sposób taki, no powiedzmy, naukowo-poznawczy, to by zajęło nam kilka dni nawet, bo to jest bardzo ciekawa choroba i bardzo groźna. To od razu powiem, że są tutaj dla panów sołtysów, dla państwa sołtysów ulotki i takie afisze do naklejenia na tablicach waszych sołeckich i ulotki do rozdania dla zainteresowanych, ewentualnie możemy nawet dostarczyć więcej. Również do tego dołączyliśmy ulotkę taką, jak to się mówi, świeżynkę na temat znakowania trzody chlewnej. Znakowania świń, krótko mówiąc, która weszła w związku z wystąpieniem tego afrykańskiego pomoru świnia, to za chwilę powiem, dlaczego są takie obostrzenia. Tak zaczynając od przedstawienia tego kolegi, który nam tutaj takie robi zamieszanie w Polsce i nie tylko w Polsce, ale i cała wschodnia tutaj Europa, Azja i tak dalej, to jest afrykański pomór świń, choroba wirusowa. Choroba wirusowa i to jest całe jej nieszczęście, dlatego że bakterie można by było leczyć antybiotykami. Natomiast w związku z genotypem tego wirusa specyficznym, który nie produkuje tak zwanych neutrofili, czyli bardzo, bardzo słabo działa na wytwarzanie bodźca, bo dobrze wiemy wszyscy, że my właściwie nie ma wśród nas ludzi, którzy nie chorowali nigdy na te grypy. Mam na myśli grypy, te takie potoczne grypy, na które szczególnie zimą i jesienią chorujemy, to organizm nasz z czasem przeciwko tym wirusom, które powodują te grypy, się uodparnia, dlatego że te wirusy są tak grzeczne, że po prostu produkują przeciwciała. Znaczy organizm produkuje przeciwciała pod wpływem tych wirusów. Natomiast wirus afrykańskiego pomoru świń jest takim niegrzecznym troszeczkę osobnikiem, który bardzo ciężko, znaczy bardzo powoli wytwarzają się przeciwciała i dlatego nie ma na tego wirusa szczepionki. Dlatego, że na wirusy w ogóle, na bakterie są antybiotyki i inne preparaty biobójcze, natomiast na wirusy są biobójcze preparaty w postaci dezynfekcji tylko zewnętrznej. Natomiast naturalną obroną organizmu jest wytwarzanie przeciwciał lub wytworzenie szczepionki, którą można zaszczepić zwierzęta, żeby przeciwdziałać ewentualnemu zakażeniu tym wirusem w przyszłości. Takiej szczepionki jeszcze nie ma. W związku z tym, że jestem świeżo po konferencji wczorajszej w Urzędzie Wojewódzkim, na której byli obecne były wszystkie służby związane ze zwalczaniem tej choroby w Polsce, wszystkie służby mundurowe, wszystkie służby, które zajmują się sytuacjami kryzysowymi w powiatach również i w województwie. Doszły nas słuchy, mimo to, że dwóch profesorów wczoraj nie dotarło, bardzo ważnych dla nas, bo nie dotarł do nas profesor doktor Niemczuk, szef Puławskiego Instytutu, który się w sumie najbardziej zajmuje diagnozowaniem tej choroby, i profesor Śmietanka, który jest światowej, a na pewno europejskiej sławy profesorem odnośnie diagnozowania tej choroby, badania epizotycznego przebiegu tej choroby i tak dalej. Mgła wystąpiła w Warszawie, nie dotarli, ale zastąpiła ich nasza koleżanka dr Wadecka, która jest szefową Biura Ochrony Zdrowia Zwierząt. I nie dość, że musiała ich, że tak powiem, poprowadzić temat, to jeszcze swój temat poprowadziła bardzo sprawnie i dowiedzieliśmy się, że są prace nad szczepionką przeciwko tej chorobie. Już nawet zostały oddane one do Rządowego Biura Wsparcia Finansowego, żeby wyasygnować pieniądze na pracę nad tą szczepionką. Także biorąc pod uwagę to, że ta choroba, jeżeli się zagnieździ na jakimś terenie, to sobie tutaj przebywa. Przewidywania są, że przebywać może nawet do 30 lat. Dlatego, że te ogniska i te przypadki, od razu powiem, że przypadki to są wystąpienie, przypadek to jest tak zwane wystąpienie tej choroby u dzika, a ogniska to jest fakt stwierdzenia wystąpienia u świń domowych, czyli w gospodarstwach. W tej chwili na terenie naszego kraju mamy to wszystko, że tak powiem, skumulowane na Podlasiu, częściowo mazowieckie i lubelskie, ten dół, ale to jest 115 przypadków u dzików od 2014 roku i 23 ogniska. Jeszcze wrócę do takiego krótkiego omówienia tych ognisk, bo to będzie związane ze specyfiką hodowli trzody chlewnej na waszym terenie. Jeśli chodzi o tego wirusa, jeszcze skończę, żeby Państwu już tak naukowo tu za bardzo nie przedstawiać tej sprawy, powiem, że ma straszną odporność. W tej chwili idzie właśnie pora roku, w czasie której ten wirus się świetnie czuje. On w zamrożonym mięsie potrafi przeżyć 3 lata. To jest właściwie przeciwnik nie do zniszczenia. Natomiast w Zakopanych ewentualnie, bo też takie przypadki były stwierdzane na Podlasiu, że rolnicy, którym padły świnie, zakopywali je, to w tych padniętych świniach w materiale tym, no tam jest wiadomo, krew i tak dalej, w tej padlinie się kilkadziesiąt dni przeżywają. Także nadal jak ta noga wystaje, to zwierzęta mogą to dalej roznosić. I stąd się bierze ta klasyfikacja tych obszarów, bo tam są trzy rodzaje obszarów według Unii Europejskiej, pierwszy, drugi, trzeci, a według naszej nomenklatury jest tak zwana strefa niebieska, czerwona i żółta. Niebieska to jest strefa, gdzie wystąpiła ta choroba i u świń, i u dzików. Czerwona to jest tam, gdzie tylko u dzików występuje, to jest największa ta strefa, ta, powiedzmy. Natomiast największą strefą to jest ta strefa ochrony, gdzie nasz rząd wprowadził strefę ochrony, żeby dalej ona nie szła na cały kraj. Jakbyście Państwo zobaczyli mapy, no nie mamy czasu, żeby tutaj robić pełną projekcję tego tematu. Natomiast gdybyście Państwo zobaczyli te mapy naszych, że tak powiem, sąsiadów z Unii Europejskiej, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, to u nich jest cały kraj prawie objęty tą chorobą. Natomiast w Polsce trzymamy w ryzach na Podlasiu tą chorobę i jakoś to nam się udaje. Aczkolwiek przeciwnik jest bardzo groźny. I w tym momencie już nie mówię o samym wirusie, który, tak jak wspomniałem, nie ma na niego właściwie leków ani szczepionek i jest bardzo odporny. Również w produktach już gotowych, wędzonych, w kiełbasach i tak dalej, ponieważ muszę wspomnieć, że ten wirus nie jest chorobotwórczy dla człowieka. Także dla człowieka jest w ogóle nie chorobotwórczy. Można jeść mięso zakażone tym wirusem. Natomiast jest to wirus najbardziej zjadliwy dla świn. Nie ma drugiego takiego wirusa. Po prostu wszystkie świnie w ognisku prędzej czy później zdychają. Do 100% wszystko zdycha. Podobnym wirusem jest klasyczny pomór świń, którego nie można mylić z tym, dlatego że podobna jest epizootyka tego wirusa, też wszystkie świnie padają. I powiem tylko taką ciekawostkę, że mieliśmy tego wirusa u siebie, u nas tutaj w powiecie. Bodaj się w 1989 roku w Prabutach było ognisko klasycznego pomoru świń. I nie było takiej paniki, jak teraz by była. Gdybyśmy mieli tutaj afrykański pomór świń, to na pewno wszystkie rady gminy i wszyscy wójtowie to by mieli roboty po pachy, że tak powiem brzydko, bo to jest w tej chwili temat i tak jak wczoraj określono na tej konferencji, jest to nasze, oczywiście w cudzysłowie, dobro narodowe w tej chwili, ten afrykański pomór świń, dlatego że zagraża nam właściwie, jeśli chodzi o teren całej Polski. Jest to tego typu choroba i tego typu wirus. Tak zaczynając od początku, jeśli chodzi o tą chorobę, to ona się pojawiła. Dlaczego afrykański pomór? Bo on występuje głównie w Afryce. W Afryce. Głównymi zwierzętami wrażliwymi na afrykański pomór świń to są dziki te afrykańskie. Oczywiście guźce, które tam występują, u nas tam kiedyś występowały, ale te guźce. U nich kleszcz jest roznosicielem również i wrażliwym na ten, ale ten kleszcz, który nie występuje w Polsce akurat. I dzięki Bogu. Natomiast i oczywiście świnie domowe i świnie nasze dzikie, czyli nasze dziki. I teraz tak, wirus został przeniesiony transportem statkiem na Morze Czarne w 2007 roku i zaczął się stamtąd, czyli w Gruzji, z Gruzji zaczął się rozprzestrzeniać na całą Rosję. Bardzo szybko się dosyć rozprzestrzeniał, dlatego że w Rosji udział biorą w zwalczaniu w ogniskach afrykańskiego pomoru świń biorą jednostki wojskowe. A tam wiadomo, jak to wojsko. No, służy na Kamczatce, a mieszka gdzieś tam w Kaliningradzie albo jeszcze bliżej naszych granic. Także wojskowi się przyczynili dosyć oczywiście nieświadomie, do dosyć szerokiej eskalacji tej choroby w Rosji. No tam oczywiście było zakażenie również od świn do dzików. Dziki, wiadomo, są takim bardzo, bardzo mądrym zwierzęciem, żyjącym stadnie, w hordach. Bardzo szybko się to wśród nich rozprzestrzenia. One się bardzo szybko rozmnażają. Tam może mniej, bo tam u nich troszeczkę bida, ale u nas mamy za to pola pełne kukurydzy. I w związku z tym powiem Państwu ciekawostkę, że samice urodzone, które się urodziły na przedwiośniu, już na jesieni są czynne, że tak powiem, rozrodczo. Czyli rodzą. I dlatego mamy taki bardzo szybki przyrost tych dzików, które są głównym rezerwuarem tej choroby. Głównym rezerwuarem tej choroby przyjmuje się, że są dziki i one w ten sposób, te pierwsze przypadki, przeszły przez granicę do nas, ze wschodu. Naturalną granicą mogą być rzeki, ale ciekawostka polega na tym, że przez rzeki nie przepływają, bo dziki pływają świetnie, ale pływają przede wszystkim dziki zdrowe. Natomiast te chore już, które tam ewentualnie, no ale kto zauważy, no on może być jeszcze zdrowy i przepłynie sobie, a na drugim brzegu już jest w okresie inkubacji i będzie chory. Dlatego tak mówię, że te rzeki, tam Bóg szczególnie jest pewną granicą, ale mimo to po drugiej stronie Boga, no niestety ta choroba też występuje. I tak pokrótce powiem Państwu, że pierwszy przypadek był w 2014 roku dopiero, czyli po 7 latach rozprzestrzeniania się jej na Rosję i na Białoruś. Białoruś jest białą plamą, Białorusi mówią, że u nich tam nic nie ma i koniec. I tak to przyjmujemy. A wszyscy wiedzą, że tam jest od pioruna i ciut-ciut. I teraz tak, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się tej choroby, żebyśmy byli świadomi, że czyli tak, dziki są głównym źródłem zarażenia, bo to jest choroba zakaźna i zaraźliwa bardzo. I no niestety człowiek. I w tej chwili te ostatnie ogniska, które, znaczy człowiek jako roznosiciel, te, który się przyczynia do roznoszenia, nie powiedzmy, bo człowiek, jak już wspomniałem, jest niewrażliwy i powiedzmy nie, bezpośrednio się nie ten, natomiast swoim postępowaniem, no niestety nierozsądnym, przyczynia się do roznoszenia tej choroby, szczególnie właśnie, gdzie jest rozdrobniona mała hodowla, gdzie jest dużo gospodarstw, po kilka świnek. Na Podlasiu jest specyfika hodowli właśnie taka, jaka jest mniej więcej w naszym powiecie, czyli rozdrobnione gospodarstwa. No i tak w tej chwili już połowa gospodarstw nie hoduje świn, ta, która powiedzmy w 2008 roku zaczęliśmy chorobę awieczki badać, to było o wiele więcej. W tej chwili jest około 330 gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Przedtem było 700, około 800. W tej chwili już jest mniej. Czyli to rozdrobnienie się zmniejsza. Natomiast profesorowie stwierdzili, bo oni tą chorobę diagnozują, oni tą chorobę śledzą, muszą wyciągać wnioski na podstawie tych przypadków wszystkich, które wystąpiły w Polsce, tych 23 ognisk. To wynika z tego, że najczęściej to był dzik, czyli nieszczelność gospodarstw. Tam niestety, znaczy niestety, stety mamy nasze dobro narodowe pod tytułem Puszcza Białowieska. Tylko całe nieszczęście polega na tym, że w Puszczy Białowieskiej nie wolno polować. Nie wolno zabijać zwierząt, więc dziki się zabija na obrzeżach puszczy. Natomiast w puszczy te dziki sobie tam żyją. A taki dzik po padnięciu na tą chorobę, jak zdechnie na tą chorobę, to on sobie tam leży. I różne inne zwierzęta go tam, również pobratymcy, skubią i roznoszą dalej, zarażają się i tak dalej. Dzik nie migruje, bo niektórzy mówią, że dzik migruje daleko. Dzik migruje do 5 kilometrów, ale to jest takie komórkowe migrowanie, bo mają kontakt z poszczególne te jakby rodziny tych dzików ze sobą i one przenoszą dalej, coraz dalej. Natomiast jakby popatrzeć na tę mapę, to one tam za daleko się nie powiedzmy nie zapędziły. I na przykład cała końcówka tutaj województwa podlaskiego, gdzie się Łomża zaczyna, tam nie było przypadków u dzików, ale teraz się pojawiły. Ale okazuje się, że dziki zaraziły się od świń. Bo po prostu, dlaczego mówię, że człowiek się przyczynia? Właśnie tak, nielegalna hodowla, znaczy nielegalna, niezgłoszona hodowla, nielegalne zakupy przez pośredników, którzy kupują tylko żeby zahandlować, więc dzikie targi, dzikie jarmarki, gdzieś o 3, o 4 nad ranem na telefon zakupy świń, przypadkowi ludzie, którzy kupują, przypadkowi ludzie, którzy sprzedają, więc dochodzi do pewnego roznoszenia. Około 7 ognisk, tych, które wystąpiły od sierpnia, bo Państwu może nie tyle, że się pochwalę, tylko powiem, że byłem w grupie wsparcia. Byłem z naszego województwa, były tylko 3 osoby wysłane przez głównego lekarza i byłem na Podlasiu w połowie sierpnia w tych ogniskach. To akurat wtedy była największa eskalacja jakby wystąpienia u świń domowych, dlatego że Dwa ogniska wystąpiły w 2014, jedno w 2015 i była cisza. I raptem od czerwca tego roku, właśnie w Hajnówce, gdzie byłem, wystąpiło pierwsze ognisko w 2016 roku i po tym ognisku aż do 23 ognisk było. Dosłownie no nie było tygodnia ani tam dwóch tygodni ciszy, żeby nie wystąpiło następne ognisko. Co się okazało? To wszystko były ogniska po kłosie właśnie takiego roznoszenia poprzez nielegalny obrót, przez nielegalny handel. Ta patologia jest związana no, z chęcią przeżycia tych gospodarzy. Podlaskie jest pięknym województwem, no, ale ludzie tam nie żyją tak dostatnio. Dla nich jest bardzo ważna sprawa. Co gospodarstwo, świniaczek, ubój gospodarczy dla siebie, dla rodziny i tak dalej. Mało tego, często odwiedziny rodziny za Buga, jak to się mówi powiedzmy normalnie, tak, bo tam 70% ludzi to pochodzi, jest pochodzenia białoruskiego. To są Polacy, oczywiście mają ten, ale mają powiązania rodzinne bardzo, bardzo, bardzo fajne z rodzinami, również lubelskie mają też tam cała wschodnia, także odwiedzają się i tak dalej. To oczywiście odbywa się nieświadomie, ale może się przyczyniać do roznoszenia tej choroby. W każdym bądź razie większość tych chorób, które wystąpiły w ostatnim czasie, to są z przeniesienia człowieka, w tym wypadku świadomie, bo w tej chwili Państwu powiem, że normalnie do ogniska to pierwszy wchodził lekarz weterynarii. Lekarz weterynarii tam zostawał, zgłaszał do powiatowego, cała akcja wybijania świń i tak dalej trwała dosłownie do 24 godzin, bo tak trzeba to szybko robić. Natomiast całe nieszczęście polega na tym w tej chwili, że powiatowi lekarze i w ogóle służby zajmujące się uprzątaniem tego bałaganu związanego z wystąpieniem tej choroby w tej chwili muszą być wspierane przez policję, organy ścigania, CBA i prokuraturę, dlatego że no niestety mamy do czynienia z ludźmi, którzy robią nielegalny handel i przyczyniają się do tego, co mamy w tej chwili tam na tym terenie. Co mamy? Mamy strajki, mamy akcje protestacyjne. Ludzie się bronią przed tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ognisko wystąpi, to się tworzy tak zwany okręg zapowietrzony o promieniu 3 kilometrów i okręg zagrożony o promieniu 7 kilometrów od tego okręgu, czyli od tego ogniska 10 kilometrów. I w tych okręgach są obostrzenia. W ruchu zwierząt przede wszystkim. Nie można sprzedawać przez 45 dni w wypadku okręgu zapowietrzonego i przez 30 dni w okręgu zagrożonym. Nie wolno sprzedawać nic nawet do rzeźni. Dlatego są przetrzymania. Można tam ewentualnie w niektórych wypadkach po spełnieniu pewnych warunków tą o 1/3 zmniejszyć tą, ale no, jeżeli ktoś akurat ten stan zastał go, ma tuczniki powiedzmy już na odstawę, no te tuczniki półtora miesiąca tam będą przerastać, także tracą swoją wartość użytkową i rzeźną. I to jest spowodowane właśnie tymi obostrzeniami i stąd te protesty. Dlatego w tej chwili weszła taka specustawa, która właśnie dąży do skrócenia tego okresu, oczywiście po spełnieniu pewnych warunków, właśnie żeby tym ludziom pomagać jak najbardziej i żeby zapobiegać wystąpieniu tych patologii w obrocie tymi zwierzętami, bo wiadomo, że wszyscy się próbują bronić. Wywożenie nielegalne tych zwierząt, bo nie wiadomo, czy na przykład jeżeli u Kowalskiego gdzieś tam w jakiejś wsi wystąpiło ognisko, czy on w międzyczasie nie handlował i nie oddał swoich posiaków tam gdzieś dalej. To dopiero dochodzenie epizodyczne jest prowadzone. Są tak zwane perlustracje w tym okręgu zapowietrzonym, ale na ten moment musi być wszystko zatrzymane. Natomiast nie zawsze jest zatrzymane i dlatego to zaczyna eskalować. W tej chwili również wyszła ta specustawa związana ze znakowaniem zwierząt i obostrzenie związane niestety z tym znakowaniem zwierząt dotyczy całego kraju, bo są pewne wyjątki w prawie dotyczące tylko tamtego okręgu, to dotyczy tych poszczególnych stref, że tam tylko występują pewne obostrzenia, na przykład, że jeśli chodzi o dziki, to nie tylko dziki padłe i z wypadków drogowych, ale również dziki zastrzelone są badane wszystkie. I byłem między innymi przy likwidacji takiego dzika na punkcie skupu dziczyzny, gdzie stwierdzono, bo normalnie myśliwy zastrzelił dzika dla siebie i on musi wtedy przebywać w tym punkcie skupu dziczyzny. I stwierdzono u niego pomór, u tego dzika i dzik został zakopany. Zakopany, tam w miejscu niedaleko, w tym nadleśnictwie. No oczywiście z zachowaniem pewnych, to już nie będę się skupiał nad tym. W każdym razie kiedyś zakopywanie zwierząt miało swoich wrogów, a w tej chwili to jest cudowny środek. Tylko tam powiedzmy główny lekarz jeszcze dorzucił swoją procedurę taką bardziej restrykcyjną, że tam musi siatka jeszcze być na to położona, żeby tam inne zwierzęta nie odkopały i tak dalej. Głębokość określona, wapno i tak dalej. No i takie obostrzenia, jeśli chodzi o dziki. W ogóle, jeśli chodzi o nasz teren, to mamy jedną zasadę. Wszystkie dziki padłe, znalezione w lesie lub dziki z wypadków drogowych muszą być pobrane próby i zutylizowane oczywiście. My jesteśmy dopiero, znaczy poprzez tą formę tych takich odczytów i tak dalej, spotkań, konferencji, się przygotowujemy do tej choroby, do przyjęcia tej choroby. Mam nadzieję, że nie dojdzie do przyjęcia tej choroby w naszym terenie. Bo działania naszego rządu są dosyć no, restrykcyjne i przynoszą efekt, dlatego że Unia Europejska nawet się dziwi, że tam mamy to tylko tam na tym Podlasiu. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby to poszło na województwo mazowieckie, które jest mekką hodowli trzody chlewnej i to by była tragedia wtedy. Jeśli chodzi o takie najbliższe plany, to planuje się zmniejszenie populacji dzików. Nie depopulacja, bo depopulacja to jest określenie, które znaczy, że w ogóle wystrzelanie, wybicie wszystkich dzików. Nie ma takiej możliwości. Dziki są bardzo inteligentnymi zwierzętami i po prostu no nawet nie ma fizycznej możliwości wybicia tych wszystkich dzików. Nie wyobrażam sobie jakiejś tyraliery, która by szła, nie wiem, przez miasta, przez sioła, przez wsie i strzelała do wszystkiego, co się rusza, bo to by było bardzo niebezpieczne dla innych zwierząt i chyba dla ludzi. Natomiast będzie się dążyło do odstrzelenia dzików, stąd między innymi już się pojawiają odpłatności dla myśliwych za znalezienie i ze zgłoszenie dzika padłego, czy to w wypadku drogowym, bo najwięcej jest wypadków drogowych dzików, bo jest ich tyle, że się już nie mieszczą w tych lasach. Ja ostatnio pobierałem próby od dwóch dzików, takich warchlaków po 30 i po 20 parę kilo, które dosłownie zostały przejechane przez tira w jednym momencie, bo przebiegały drogę. I dąży się do tego właśnie poprzez takie różne finansowe jakieś, na pewno będzie program, który będzie mówił o finansowym wsparciu i myśliwych i odstrzału tych dzików. Dąży się do tego, żeby na kilometr kwadratowy przypadało pół dzika, czyli jeden dzik na 2 km². W tej chwili pomorskie jest tak w średniej stawce, jeśli chodzi o zagęszczenie. W tej chwili trwają spory, może nie spory, ale dyskusja między kołami łowieckimi o sposób liczenia tych dzików, bo ten remanent dzików jest co roku przeprowadzany do marca. My z tego remanentu korzystamy w celu uzyskania procentu, bo 5% musimy pobrać prób w kierunku klasycznego pomoru świń. Jest program unijny, jeszcze trwa cały czas. Także stąd wiemy, że ten remanent jest przeprowadzany. Natomiast sposób liczenia jest kwestionowany przez jedną lub drugą stronę, ale ma być to ujednolicone w przyszłości i będziemy wiedzieli, ile dokładnie jest tych dzików na naszym terenie. Także na razie nie będę rzucał w ciemno tych kwot. Natomiast prawda jest taka, że nie ma takiego dużego zagęszczenia, aczkolwiek tutaj jest obszar, gdzie się uprawia kukurydzę. A one głównie to jest ich koryto, tak zwane w cudzysłowie, dzików. Sami Państwo dobrze wiecie, jak to wygląda po ścięciu kukurydzy. One się wtedy przenoszą. Wtedy jest migracja dzików dosyć spora. Z takich ważniejszych spraw powiem jeszcze, że planuje się taką zmniejszenie ilości dzików na wschód od Wisły od 2018 roku, czyli nas to będzie obowiązywać. Czyli nie używajmy słowa depopulacja, ale w każdym razie to zmniejszenie ilości dzików będzie tutaj od... A potem po 2018-2020 prawdopodobnie w całym kraju to będzie przeprowadzane. Nie tylko na podstawie odstrzałów, ale przede wszystkim odstrzałów może naukowcy już wymyślili jakąś metodę pozbawiania płodności loch. Chodzi o to, żeby lochy straciły swoją plenność i żeby się tak szybko i często nie rozmnażały. to będzie na tej zasadzie też, ale to są w planach wszystko i tak dalej. Jeśli chodzi o te strefy, które tam są na Podlasiu, to również w tej specustawie jest mowa o likwidacji gospodarstw od 5 w dół, czyli od 5 sztuk w dół świń. To też ma być wsparte finansowo. Z tego co wiem, to oczywiście cena rynkowa zapłacona ma być za świnię, no ale jak można zapłacić za warchlaka czy prosiaka cenę rynkową, jak on waży. W związku z tym będzie jeszcze rekompensata finansowa za takie niedożycie niejako, nie? Czyli tam nie wiem, czy to... No, ale nie chcę też kwotami rzucać, bo tego jeszcze nikt chyba dokładnie nie liczył lub jest to w liczeniu. Także to tylko to będzie na razie dotyczyło tych stref, do strefy ochronnej włącznie, czyli tam, gdzie się borykamy z tą chorobą. Natomiast tutaj na naszym terenie to przede wszystkim chciałbym przekazać z tego miejsca dla hodowców trzody chlewnej, żeby przede wszystkim tak, nie wpuszczali do gospodarstw nieznanych podmiotów handlujących świniami, a szczególnie oferującymi sprzedaż. To w ogóle nie wchodzi w rachubę, żebyście, jeżeli kogoś rolnik nie zna, żeby nie wpuszczał, bo są zakusy takie, że no niestety stamtąd próbują w różnym, mimo to, że teren został uszczelniony bardzo, bardzo uszczelniony, tam są kontrole, również inspekcja weterynaryjna jest wspierana przez inspekcję transportu drogowego. Oni zostali też przeszkoleni i wiedzą, co mają szukać i gdzie mają szukać i kogo mają szukać. No w każdym razie może taki transport tutaj dotrzeć, a wożą to tirami, różnymi samochodami. Także i komuś tutaj zrzucą prosiaczki po przystępnej cenie i potem się okaże, że mamy pierwszy przypadek ASF-u na naszym terenie. Również zalecam tym osobom i tym rolnikom, którzy nie mają zgłoszonych w armirze stad, żeby jednak zgłaszali. No i oczywiście dobrze przeliczyć swoje stada, żeby przeliczyć, zresztą tu jest mowa w tych ulotkach o tym wszystkim, żeby przeliczyć dobrze ilości w swoich stadach i też je dobrze zarejestrować. A zmierzam do czego? Bo w razie wystąpienia likwidacji ogniska są płacone odszkodowania w 100% i za to, co zostało zniszczone w postaci zwierząt i za paszę, i za sprzęt, który jest spalany, jeżeli da się go spalić, i nawet za obornik jest płacone, są odszkodowania, bo ten obornik też nie, już musi być przejść specjalną drogę dezynfekcji. Oczywiście sprzęt trwały jest dezynfekowany za pomocą specjalnych środków dezynfekcyjnych. Także są płacone odszkodowania w 100%. Ale jeżeli bo w dochodzeniu epizotycznym lekarz, który tam wchodzi, to przede wszystkim patrzy, czy jest prowadzona ewidencja tych zwierząt, czy tam w ogóle skąd te zwierzęta przybyły, bo musimy dotrzeć, skąd ta choroba tam dotarła. I bardzo często się zdarza, i na Podlasie tak było, że najczęściej to były, no niestety, nie do końca sprawy załatwione i z armirem, stada były niezgłaszane, zwierzęta były niezgłaszane. W związku z tym według ustawy, no niestety, nie było podstaw do wypłacenia odszkodowania. Ale żeby tych ludzi nie zostawić na jak to się mówi, na mieliźnie, to wprowadzono tak zwaną nagrodę za pomoc przy zwalczaniu ogniska, która była równoznaczna z odszkodowaniem oczywiście. I to był dobry ruch naszego rządu, dlatego że no, tam by były straszne sytuacje związane z nieszczęściem ludzi, którzy potracili majątki, bo tam powiedzmy, jeśli chodzi mówię o tych 23 stadach, tych 23 ogniskach, to tam ilość zwierząt była od jednego zwierzęcia do 500 kilkudziesięciu, bodaj 36. Czyli ja akurat byłem w ognisku, gdzie było 270 sztuk świń, ale większość tam powiedzmy od tych 15 w dół to były nawet 2-3 sztuki w takim ognisku, także straty nie są duże, no ale biorąc pod uwagę cały obszar wokół tego, no to sąsiedzi mogą tam powiedzmy mieć potężne problemy z dalszym odbudowaniem hodowli. W związku z tym jest to bardzo niebezpieczna hodowla i tak dalej. No i tak reasumując tą sprawę, żeby tutaj nie przedłużać Państwu Waszych prac, bym powiedział jeszcze w ten sposób, że kupować tylko materiał hodowlany z pewnego źródła, zbadanego, oczywiście ze świadectwem zdrowia, bo tam większość niestety była kupowana bez świadectw zdrowia. Oczywiście te świadectwa obowiązują w związku z chorobą Awieszkiego, ale to są świadectwa, które na razie obowiązują na sztuki hodowlane, czyli jeżeli ktoś kupuje prosiaczki do hodowli dalszej, to tak. Jeżeli do rzeźni, nie obowiązują. Z tego co wiem, mają być te świadectwa wprowadzone na terenie całego kraju, również dla sztuk, które będą wysyłane do rzeźni, żeby zdyscyplinować niestety tą sprawę związaną, a właściwie niestety tą sprawę związaną z przemieszczaniem i z handlem takim pokątnym, żebyśmy mieli to wszystko pod kontrolą. No, bo to na tym głównie polega cała sytuacja. Jeśli chodzi jeszcze o źródło tego wirusa, bardzo istotna sprawa, może najbardziej istotna, że na wschodzie Europy, czyli mam na myśli Rosja, Białoruś, Ukraina, przyjeżdżają do nas ludzie, którzy przywożą produkty pochodzenia zwierzęcego, a więc kanapki z mięsem, wędliny stamtąd. One są rekwirowane na granicach. Graniczni lekarze i w ogóle służba graniczna są na to uczuleni. W tym roku skonfiskowano już około 32 ton takiej żywności wwożonej i na lotniskach, i kolejowe, i graniczne przejścia, także dosyć sporo. Na to się zwraca uwagę, dlatego że te wędzonki, smaczne zresztą, stamtąd przywożone, też stanowią bardzo, bardzo poważne i bardzo ważne źródło zarażenia. Także na to też się zwraca uwagę. No i na tym bym skończył, nie strasząc Państwa. Jeżeli ktoś ma dobrze ogrodzoną, dobrze zabezpieczoną hodowlę i nie kupuje przypadkowych świń gdzieś tam, nie wiadomo skąd, to może się nie bać. W każdym razie przede wszystkim uszczelniać gospodarstwa trzeba przed dzikami. Dzik nie może sobie tak samopas wchodzić w tego. No w tej chwili tu my jesteśmy jeszcze w strefach bezpiecznych, które nie są strefami buforowymi. Natomiast, ale żeby się przed tym zabezpieczyć, pobieramy próby dzików. Do tej pory nie pobieramy jeszcze, nie pobieraliśmy świń, dlatego że jest program, który mówi, że jeżeli w jakimś gospodarstwie zdechnie więcej jak 20% świń, to ARiMR nam przesyła od razu takie powiadomienia. Najczęściej to są takie powiadomienia, jeżeli ktoś miał jedną świnię i zdechła mu jedna, to 100% upadło, nie? To od razu mamy wykaz taki, lub tam były przypadki, że prosięta poroniła maciora, czy kilkanaście macior poroniło, bo źle były przeszczepione. I też to nam to wyszło, od razu reagujemy, się okazuje, to prosięta poronione, a wykazane przez ARiMR były dlatego, że były lekarz, który szczepił te maciory, miał dobre OC i trzeba było je po prostu, ubezpieczyciel zażądał, żeby je wykazać jako padłe, żeby odszkodowanie rolnikowi zapłacić, dlatego wyszły. No ale to reagujemy, ale do tej pory nie pobieraliśmy jeszcze od świń w tym wypadku, bo nie było takiej potrzeby. Od dzików pobieramy na bieżąco. Jeżeli dziki znalezione w Państwa gospodarstwach czy gdzieś tutaj w okolicy będą, to prosimy zgłaszać od razu. Świątek, piątek zbieramy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania może do Pana doktora, korzystając tutaj z okazji?
To jest badanie kosztowne, czy trudne, to powodne?
Właśnie. Lekarz weterynarii, wchodząc do ogniska, gdzie ma na przykład jakieś objawy, tak z tego Podlasia Państwu powiem, bo u nas na szczęście takich nie ma. Chociaż ja byłem ostatnio tydzień temu u mojego rolnika z Gardei, tam z Czarnego, który zaniepokoił się tym, że mu 5 warchlaków, takich tuczników, młodych tuczników, w ciągu 2 dni padło 5 tuczników, a miał ich 7. No to więc zawołał, bo telewizję ogląda, słucha komunikatów, mówi: Boże kochany, chyba afrykański pomór. Na szczęście tam się okazało, że po prostu przebiałkował i to wszystko mu poleciało, bo 2 najchudsze zostały, a 5 najgrubszych zdechło. Sekcję zrobiłem 2, się okazało, że tam nie ma żadnych zmian. Obrzękówka, tak zwana obrzękówka, a tak naprawdę enterotoksemia na skutek przebiałkowania. Natomiast jeśli chodzi o badania, właścicielskich badań nie ma, bo to wszystko jest badanie na koszt państwa. Badanie PCR to jest ta, kiedyś to była bardzo droga metoda, w tej chwili to jest powszechna metoda, to jest stwierdzenie samego wirusa. To już się nie bawimy w żadne przeciwciała, tylko od razu pobieramy wszystko, co się da. Jeżeli jest dzik, nawet jego tam już go nie ma, już go wszystko zjadło, łącznie z rozkładem gnilnym, a została jakaś kość, czy to udowa, czy ramienia, to pobieramy kość, wysyłamy do... Bo w szpiku kostnym najprędzej tego wirusa można znaleźć. I PCR kosztuje w tej chwili 170 zł jedna metoda. W ogóle Państwu powiem, że przebadano setki tysięcy świń do tej pory. od 2011 roku, bo ten problem z pomorem się zaczął w 2011, bo w Kaliningradzie wystąpiły ogniska pomoru klasycznego. I od tamtej pory zaczęliśmy te dziki tutaj u nas monitorować. Także sto kilkanaście tysięcy przebadano i dzików, znaczy świń i dzików. Koszty tego to są idące w miliony. Idące w miliony, bo mam to wszystko gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś tabelkach, a to wszystko jest takie płynne, się zmienia, także 170 PCR, około 150-170 PCR kosztuje, czyli badanie wirusowe, natomiast lisa kosztuje około 60-70 zł, czyli badanie krwi. Badanie krwi takie to rutynowe, nie? Także to tak się przedstawia. W ogóle koszty zwalczania tej choroby to są przepotężne. Na przykład choroba, powiedzmy, jeżeli lekarz, znaczy w ogóle, jeżeli inspekcja, w ogóle weterynaria zareaguje, czy w ogóle całe, powiedzmy, kryzysowe komitety nasze kryzysowe zareagują w ciągu 2 tygodni, to powiedzmy są straty, jeśli chodzi o jedno ognisko o średniej ilości świń, około 3 milionów. Zwalczenia całej w regionie. Natomiast jeżeli ją się wykryje 2-3 tygodnie później, to jest już 30 milionów. Także to są niesamowite koszty. Natomiast jeśli chodzi o wykrywalność tej choroby przez lekarzy weterynarii, to na całym świecie, bo ona występowała w Europie też już wcześniej, to jest taka zasada, że lekarz weterynarii najpierw przystępuje do leczenia po to, żeby zarobić. I praktycznie profesorowie wyliczyli, że rozpoznanie tej choroby, bo ta choroba to nie jest taka, że to wszystko padnie i tak dalej. W ogóle są nietypowe objawy. Ja Państwu nie będę już przytaczał tych objawów, bo przede wszystkim tylko powiem tak dla Państwa. Krwawa biegunka i krwawy wypływ z nosa. Czyli wszystko, co z krwią związane i nagłe upadki, śnica i tak dalej, ale krwawa biegunka i krwawy ten, bo w sekcji już Państwu nie będę mówił, bo sekcje to lekarze mówią. Zresztą nie wypada. Natomiast jeśli chodzi o wykrywalność, to nieraz dochodzi do takich średnio, to jest około 50 dni. Dopiero po 50 dniach się wykrywa tą chorobę w tych ogniskach i przez te 50 dni ta choroba się szerzy, bo jeżeli to są duże hodowle, to i prosiaki idą, i świniaczki idą do uboju i tak dalej, bo mówię, że mięso też jest czynnikiem zakaźnym i te wędliny z tego mięsa porobione też. Także tutaj się zaczyna już robić tragedia. Natomiast samo badanie trwa 4 godziny. 4 godziny. Tak jakbym w tej chwili pobrał, zawiózł do Puław, to w ciągu 4 godzin mamy wynik badania. I puławy działają w ciągu przez 24 godziny. Także już nie mają odpoczynku.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie doktorze, jeszcze mamy pytanie.
Jedno takie pytanie. Jeżeli, tak jak pan mówi, na Podlasiu zostały zlokalizowane te siedliska, czy rolnicy na przykład przez jaki okres czasu nie mogą w ogóle hodować, czy mają zakaz hodowli trzody przez jakiś czas?
W ognisku samym, jeśli chodzi o ognisko, to jest okres 45 dni. 45 dni, czyli przez 45 dni, bo tam jest tak, wybijanie, dezynfekcja, potem jest, tam dezynfekcja jest na paru etapach i on już nie ma świń, bo tam wszystko się wybija u takiego. Ale chce mieć. Potem jest okres 45 dni następnych, tak zwanego uznawania regionu za wolny i on może się ubiegać gdzieś tak między nami mówiąc około gdzieś za pół roku dopiero o to, żeby te świnki tam wstawić. Natomiast tak jak mówiłem, wirus. Tak, tylko tam jest totalnie dezynfekowane wszystko, nie? I jest wirkon. Potoczny środek dezynfekcyjny, który jest właściwie dostępny w różnych hurtowniach, jest najbardziej skutecznym na to. No i oczywiście ta słynna soda kaustyczna, która w tej chwili ma inną nazwę, dlatego że ze względu na to, że nie jest biodegradowalna, więc jest niby zakazana, ale ją się bardzo chętnie używa pod inną nazwą, bo jest najbardziej skuteczna. Ale rzeczywiście, powiem krótko, to gospodarstwo, w którym wystąpiło, to już nie ma szans na to, żeby tam, bo żaden powiatowy lekarz nie będzie sobie brał na karb. Ale szczęście, nieszczęście jest takie, że akurat na Podlasiu to dotyczy małych gospodarstw od jednego świniaka tam do kilkunastu, nie? Natomiast akurat byłem na takim posiedzeniu Rady Gminy również w Hajnówce, gdzie był jeden hodowca, u którego to wystąpiło i on, bo to już był sierpień, to on już tak tam dreptał powiem brzydko, odreptał, to akurat kumplami byli z powiatowym lekarzem weterynarii i on miał zamiar tą hodowlę, bo miał bardzo ładną hodowlę, bo to była, nawet w telewizji pokazywali, hodowla, gdzie była klimatyzacja w chlewniach. I mimo to jakoś tam zawlekli tą chorobę. Prawdopodobnie tam było podejrzenie specjalnego, takiego, no, jakiegoś, nie wiem, czy zemsty sąsiedzkiej, czy coś takiego, że ktoś tam jemu wrzucił. Takie było domniemanie. W związku z tym wtedy zaczęły się te sprawy ze służbami specjalnymi, które wkroczyły w tym momencie, bo mogą być jakieś tam, no takie, ja nie mówię na głos tego, dlatego że to trzeba stwierdzić. Służby specjalne, jak coś takiego stwierdzą, to też na głos tego nie mówią. Ewentualnie są pewne polecenia gdzieś tam, powiedzmy, drogą urzędową, żeby zwrócić uwagę na to albo na tamto. W tej chwili już jest obowiązek tam, na Podlasiu, żeby wszystkie hodowle mogą mieć otwarte okna, ale muszą być siatki. I nawet tam jest, powiedzmy, wymiar tego oczka siatki, żeby nikt tam nic nie wrzucił. Żeby nikt nie wrzucił, no bo ktoś znajdzie dzika jakiegoś w lesie i a świniaki, świnki zjedzą wszystko. Także może dochodzić do tego. Jest to, powiedzmy, na samym końcu tej listy przyczyn roznoszenia choroby, ale jest wyznaczone, że może być złośliwe roznoszenie tej choroby również.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mam jakieś pytania? Jeśli nie ma, tu jest prośba pana powiatowego lekarza weterynarii. Zostały przedstawione nam tutaj, zostawione ulotki dotyczące to, co pan doktor przed chwilą nam tutaj tłumaczył. Jest prośba do państwa sołtysów, żeby te ulotki, plakaty porozwieszać w miejscach ogólnie dostępnych.
A te ulotki to żadne. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o to, to też są ulotki, bo to na obu stronach to dotyczy znakowania zwierząt w tej chwili, bo już w tej chwili obowiązuje znakowanie wszystkich świnek. Będą jeszcze spotkania ODR-u z zainteresowanymi hodowcami. To tak od razu powiem, bo tak się tam powiedzmy z ODR-em i z Armirem mówiliśmy, że będziemy to pomagać im w szkoleniach. Bo ustawa jak to ustawa jest dosyć... No, prawnicy muszą nad nią siedzieć w tej chwili, bo tam są takie zapisy pewne. No może nie tyle niezrozumiałe, ale po prostu można je tłumaczyć na kilka rodzajów. Dlatego... No, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo panu doktorowi. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Punkt kolejny to interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto ma pytanie do pani wójt. Bardzo proszę, pan radny Piskor. Ale dotyczące innego punktu, nie tego, co to. Bardzo proszę, pan radny Kupecki.
Ja mam do pani wójt takie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie są remonty dróg Okrągła Łąka, tam Wełcz i Małe Nebrowo. I czy już został skończony ten odwiert ujęcia wody? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto ma kolejne pytanie? I jeśli nie ma, ja mam takie pytanie do pani wójt. Na któryś z kolejnych już minionych sesji, bardziej komisji, dotyczy ośrodka zdrowia. Kiedyś pani przedstawiała nam taką informację, że są prace prowadzone na temat, że tak powiem, no, przywrócenia tego ośrodka zdrowia do życia poprzez podpisanie z KRUS-em takiego projektu rehabilitacji. Chciałbym, znaczy no, mówiła pani, że takie prace, znaczy, że no chciałbym się dowiedzieć ewentualnie, czy ten pomysł upadł, czy ewentualnie dalej, że tak powiem, trwają rozmowy na ten temat i w jakiej, że tak powiem, no w jakim stanie są, no jeśli ogólnie są te rozmowy prowadzone dalej. To wszystko, dziękuję. Czy jeszcze mam jakieś pytania? Jeśli nie ma, kolejny punkt to przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Bardzo proszę, panie wójt.
Nie włączam. To 15 wrzesień. Zaraz 19 września mieliśmy święto powideł nebrowskich i tutaj zawsze dziękuję wszystkim tym, którzy organizują na swoim terenie różne festyny, czy okolicznościowe, czy poświęcone jakiejś wymyślone już kilka lat temu idei. Więc jeżeli chodzi o święto powideł nebrowskich, to już 11 raz świętowaliśmy. Dziękuję wszystkim i będę dziękowała za każdym razem. Tym, którzy biorą w tym udział, bo to jest ciężka praca koła gospodyń wiejskich, które bierze na siebie przygotowanie tych wszystkich produktów, które potem może sprzedawać. A przede wszystkim to smażenie tych powideł, która jest wielką atrakcją, ale tak naprawdę to smażenie to jest tylko namiastka już wcześniej usmażonych tych powideł, które się potem rozchodzą w mieniu oka. Także bardzo dziękuję pani sołtys i radnemu strażakom z zespołu szkół w Nebrowie, bo oni wszyscy przyczyniają się do tego, żeby ta okoliczność była coraz fajniejsza i żeby przyciągała po prostu mieszkańców, a przecież głównie o to nam chodzi. Kolejne to mniej więcej, tak w skrócie powiem państwu, że to było, odbyło się 29 września zebranie w Nebrowie Małym. To były te zebrania, które poświęcone Funduszowi Sołeckim na przyszły rok. 30 września zakończyła się kadencja Rady Zatrudnienia, która kolejny raz, to też jest kadencja taka czteroletnia, ale nie pokrywa się z kadencyjnością ani samorządu, więc będą na nowo wybierani członkowie, jak również cały ten zespół. Chciałam tylko powiedzieć to, co państwa pewnie najbardziej interesuje, że bezrobocie w naszym powiecie to, jak mam dane z sierpnia, jest na wysokości 8,3%, z czego krajowe bezrobocie to 7,5%, a wojewódzkie 8,6%. Przekłada się to na konkretną liczbę osób, to jest 2555 osób, kobiet i mężczyzn, z czego największą grupę zawsze stanowiły kobiety bezrobotne, to jest 1666 i 929 osób mężczyzn. We wrześniu również był zarząd gmin pomorskich, spotkanie. Jest to okres również wrześniowy, ale październik kojarzy się nam zawsze z Dniem Nauczyciela i w tym roku, jak co roku, są wręczane nagrody wójta. One są na stronie, pokazane są. Uczestniczyłam w przedszkolu. Naszym publicznym w tej uroczystości spotkaniu z nauczycielami, jak również w Sadlinkach i w Nebrowie Wielkim. Wczoraj rozstrzygł się, 19 października rozstrzygł się, wczoraj, może przedwczoraj, bo państwo mieliśmy spotkanie w poniedziałek komisji, przetarg w międzyczasie na wodociąg, który zmiany były poprzedniej sesji. Chodzi o 5 osób, które zostały nam tak naprawdę kiedyś nie chciały. Jedna osoba chciała, ale jeszcze nie mieszka. To jest nowy budynek, który doprowadzamy tam wodę. I z kwoty 140 tysięcy, która z kosztorysu inwestorskiego wynikała, przetarg został rozstrzygnięty na kwotę z 121 524 złote. Wygrał, były 4 oferty, wygrał pan Kawka i będzie to realizował do 15 grudnia. To są takie najważniejsze. Zresztą omówiliśmy resztę, część spraw na komisjach. Dziękuję bardzo. Chyba, że są pytania.
Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie mam jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnych punktów naszego posiedzenia. Podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sedlinki na 2016 rok. W związku z tym punktem otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, pytania dotyczące tego punktu? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sedlinki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sedlinki na 2016 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 21 975 717 zł 7 groszy, w tym dochody bieżące 21 687 458 zł 7 groszy, dochody majątkowe 288 259 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23 34 311 zł 47 groszy, w tym wydatki bieżące 19 741 821 zł 47 groszy, wydatki majątkowe 3 292 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, oraz załącznik 2a do uchwały, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 074 złote 15 groszy. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne kwotę 3 292 490 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym 10 899 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 6 158 276 zł 92 grosze na skutek ich zwiększenia o kwotę 260 715 zł 65 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do uchwały. Paragraf czwarty. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Ustala się celowe dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sedlinki na 2016 rok? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że zmiany zostały przegłosowane i przyjęte do realizacji. Następny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat. Otwieram dyskusję. Czy ewentualnie są jakieś uwagi dotyczące tej uchwały? Bardzo proszę, pani sekretarz.
W tej uchwale była sugestia pani Ranzy Dudek, żeby było zamiast wydzierżawienie wynajęcie. Mecenas stoi jednak na stanowisku, że ma być definitywnie wydzierżawienie. Tak jak jest, czy tak?
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi, pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadinki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat. Rada Gminy Sadinki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Sadinki wyraża zgodę na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, obejmującej poniżej opisaną nieruchomość po umowie zawartej na czas oznaczony stanowiącej własność Gminy Sadinki, a mianowicie budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 25 metrów kwadratowych położony na działce numer 59/6 w miejscowości Nebrowo Wielkie, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I30244/4, paragraf 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia powyższej umowy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadinki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały treści, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Sadlinki na okres 3 lat. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, zapytania dotyczące tej uchwały? Bardzo proszę, pani sekretarz.
Też były takie niejasności i z mecenasem wyjaśniliśmy wszystkie rozbieżności, tak? Także odczytam, że jeżeli w księdze wieczystej dana nieruchomość figuruje jako zabudowana, a w rejestrze gruntów jako niezabudowana i faktycznie jest to nieruchomość niezabudowana, to mimo zapisów w księdze wieczystej w uchwale można określić taką nieruchomość jako niezabudowaną. Niezależnie zaś od podjęcia uchwały należy podjąć działania mające na celu usunięcie istniejącej niezgodności poprzez złożenie wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, pytania? Bardzo proszę, pani radna Lucyna Ramza-Dudek.
Ja jeszcze zwracałam uwagę, że powinien być dopisany punkt odnośnie obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. I mówiła pani, że też to ma być dodane, tak?
Nie, jest tej nowej, poprawionej.
No tak, tylko proszę też to tutaj ująć, nie?
Dobrze. Bo tu jeszcze była też właśnie taka... Żeby było jeszcze paragraf kolejny był, że wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. I ja tą poprawioną uchwałę już podałam panu przewodniczącemu, tak?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani wójt.
Ja sobie zdaję sprawę, że państwo macie jakby jakieś uwagi dotyczące albo niespójność, kiedy sama byłam zaskoczona, że w księdze wieczystej były faktycznie dane, które nie odzwierciedlały rzeczywistość. Ale chciałabym też państwa prosić, że jeżeli mecenas przeglądał, żeby cały czas nie podważać nam tych treści uchwał. Dlatego, że są one przygotowane, kiedy w taki sposób i jeżeli mówimy o zapisach, czy one mają być takie, czy takie, proszę zostawić to osobie, która kompetentnej, która się podpisuje pieczątką z imienia i nazwiska.
Ja jeszcze się może do tego odniosę, ponieważ o tym ostatnim zapisie, o którym mówimy, to właśnie było z mecenasem wypracowane i to akurat... Nie, ale mecenas też to poparł i powiedział, że tak powinno być i to uważam, że to jest po prostu niedopatrzenie, że tego zapisu nie było. A odnośnie tego, o czym pani mówi, że tam podnosimy, czy tam nie podnosimy, czy to są dobre zapisy, czy nie, no dostajemy te materiały, czyli po prostu się z nimi zapoznajemy, tak? Sama pani widzi, że jest nieprawidłowość i ja nie mam prawa zapytać o to,
o pytania. Jeżeli są błędy, czy wyjaśnienia wymagające, na przykład wyjaśnienia, miała Pani oczywiście prawo spytać się, dlaczego jest zabudowana, kiedy jest w księdze, prawda, a tutaj piszemy, że nie zabudowana. Zdaję sobie z tego sprawę, ale podważanie właściwie i zapisów takich czy innych, jeżeli mecenas, powtarzam, podpisał się pod tym, no dajmy spokój, szukajmy innych. Oczywiście błędy są czasami. Absolutnie, bo to jest ludzka rzecz, prawda?
Oczywiście.
I one występują. Ale jeżeli chodzi o zapisy, czy one powinny być takie, czy takie, dajmy sobie, odpuśćmy sobie
to
i proszę zostawić to mecenasowi, bo takie dyskusje, ja czasami nie wiem, co na komisji odpowiedzieć, bo ja nie chciałabym, ja nie dyskutuję, oczywiście dyskutuję z mecenasem, ale jeżeli on powie, że tak jest, to nie podważam jego argumentów, bo myślę, że on ma ostatnie zdanie co do formowania formalnych spraw związanych. On ma pieczątkę, on za to odpowiada. I moja znajomość prawa może być o wiele mniejsza, prawda? On jest praktykiem, więc oddaję mu jakby do końca to postawienie tego kropki nad i. I myślę, że nie powinniśmy nad tym dyskutować. Jeżeli są inne błędy, oczywiście tak. Oczywiście.
Ale
bo
to akurat była, nie był przepis jakiegoś tam prawa, tylko to faktycznie było po prostu błąd. Uważam, że to powinno być po prostu sprostowane, tak jak mecenas powiedział, trzeba złożyć stosowny wniosek, ale warto byłoby takie rzeczy po prostu na bieżąco prostować, prawda?
Rozumiem, się przy sprzedaży dopiero naprawdę.
No niekoniecznie.
Kiedy działka jest zabudowana, ludzie i sprzedawa się tą księgę i stan rzeczywisty statyczny. Jak się jest tylko wierzawia się w ruch, to tak naprawdę w uchwale się wpisuje księgę, nie patrząc do niej. Nie oszukujmy się, że pracownik patrzy do księgi wieczystej. Wypis, dla niego istotą jest tutaj wypis z rejestru gruntu. Ale jeżeli jest bałagan w księgach wieczystych, chociaż myślę, że tak, to trzeba będzie zwracać uwagę też i wglądnąć, chociaż to nie jest błędem, napisanie, jak praca powiedział,
jeśli mogę zabrać głos w tej sprawie, to pani wójt. Nie chodzi nam o to, żeby komuś dokuczyć, czy ewentualnie, tylko chodzi nam o to, żeby to było wszystko zgodnie z prawem. Jeśli, chcemy, żeby było do końca zgodnie z prawem, bo jeśli mamy jakieś uwagi i przykładem jest ta uchwała, którą dostaliśmy jako materiał na komisję i dzisiaj dostajemy, że tak powiem, tą uchwałę, że tak powiem, pomniejszoną o dwa, że tak powiem, podpunkty, gdzie te dwie działki zostały wykreślone z podjęcia tej uchwały, to znaczy, że nasze uwagi są jak najbardziej zasadne. A jeśli chodzi o uwagi, które pani ma w stosunku tutaj do nas dotyczące czepiania się słówek, po to zapraszamy na komisję, zaprosiliśmy na kolejne nasze, poprzednie nasze komisje pana mecenasa. Wypracowaliśmy z nim, z panem mecenasem model podjęcia tej uchwały, gdzie ma to wpływ na treść tej uchwały. Pan mecenas przyznaje nam rację, to trzymajmy się tego od początku do końca. My wierzymy panu mecenasowi, pan mecenas, mam nadzieję, że też tak samo nam wierzy i chcielibyśmy, żeby to było tak, jak dyskutujemy na komisjach, na spotkaniach, żeby to było realizowane i będzie to, i temat jest zamknięty. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dobrze, bardzo proszę, pan radny Piskor.
Pani Lucyna nie zauważyła na przykład, że pan Wiącek czytał całkiem inną uchwałę o zmianie budżetu. Proszę? Tak, tak, zmieniła się uchwała, ale to nie było nigdy, nikt nie podnosił, nawet z prezydium, że przeczytamy inną uchwałę, bo my...
Panie Janku, był pan obecny na komisjach? Był pan obecny i słuchał pan dokładnie tego, co mówiła pani skarbnik? Pani skarbnik powiedziała, że zostały, będą zmiany w ustawie, w uchwale budżetowej.
Ja to rozumiem.
Tak.
Ja to rozumiem.
To trzeba panu 20 czy 10 razy powtarzać, że będą zmiany i jest zmiana treści. Pani skarbnik powiedziała, myśmy się do tego ustosunkowali, że wyrażamy wolę i zgodę, żeby tą uchwałę zmienić, żeby te środki, które przyszły
tak,
po tym piśmie
tak,
i to wszystko.
I tak powinno.
To po co 10 razy powtarzać? To po co 10 razy powtarzać?
Ale to po co to przedłużać, bo pani Ranza jeszcze znalazła jakiś błąd w tym i to jest...
Ale to było dyskutowane na komisjach. Na komisjach podjęliśmy taki temat, że zostanie to wyjaśnione z mecenasem i dzisiaj dostajemy wyjaśnienia do tego, do tych naszych uwag. I myślę, że temat jest zamknięty i bezsensowna jest nasza dalsza dyskusja na ten temat. Skoro...
To tylko pani Ranza może coś tutaj powiedzieć.
nie, pan też może powiedzieć, ale bym prosił, żeby to ewentualnie no naprawdę było tak, jak żeśmy uzgadniali to na komisjach. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś uwagi dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadinki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącej własność gminy Sadinki na okres 3 lat. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Sadlinki wyraża zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym w drodze kolejnych umów dzierżawy następujących nieruchomości gruntowych. Nieruchomości o powierzchni 46,3 ara, stanowiącej działkę nr 92/7, położono w miejscowości Kaniczki, dla której założona jest księga wieczysta nr KWGD1I 000233/26/3 i nieruchomości o powierzchni 18 arów, stanowiącej działkę nr 22/2, położonej w miejscowości Dymrowo Małe, dla której założona jest księga wieczysta nr GD1I 40/42/78/2. Nieruchomości o powierzchni 92,99 ara, stanowiącej działkę nr 146/7, położoną w miejscowości Glina, dla której założona jest księga wieczysta nr GD1I 30/20/774/7 i nieruchomości o powierzchni 24 arów, stanowiącej działkę nr 143, położoną w miejscowości Glina, dla której założona jest księga wieczysta nr GD1I 30/20/774/7. Nieruchomości o powierzchni 1 hektara 26 arów, stanowiącej część z działki nr 149/1, położonej w miejscowości Białki, dla której założona jest księga wieczysta nr GD1I 40/72/63/5. Nieruchomości o powierzchni 62 arów, stanowiącej działkę nr 202, położoną w miejscowości Olszanica, dla której założona jest księga wieczysta nr KWGD1I 30/38/909/2. Nieruchomości o powierzchni 97 arów, stanowiącej działkę nr 211/16, położoną w miejscowości Okrągła Łąka, dla której założona jest księga wieczysta KWGD1I 30/24/145/7. Nieruchomości o powierzchni 50 arów, stanowiącej działkę nr 443/1, położoną w miejscowości Sadlinki, dla której założona jest księga wieczysta nr GD1I 30/223/49/3. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 12 radnych, 11 radnych było za podjęciem uchwały, jeden głos był wstrzymujący. I kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, stanowiącej własność gminy Sadlinki. Otwieram dyskusję na temat tego punktu. Czy są jakieś uwagi, zapytania dotyczące tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, stanowiącej własność gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 160/1 i powierzchni 83 arów, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą KWGD1I 30/22/3936/5. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sadlinki do wykonania wszystkich przewidzianych prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2017. Otwieram dyskusję na temat tego punktu. Czy są uwagi, zapytania co do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2017. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanej przez organizacje pozarządowe w kwocie 12 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem kwidzyńskim a gminą Sadlinki. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu. Otwieram dyskusję na ten temat. Czy są jakieś uwagi, pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy Sadlinki pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2017 w wysokości 3272 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem zespołu szkół gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzą gimnazjum dla dorosłych oraz gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Paragraf drugi. Podstawą udzielenia przez gminę Sadlinki powiatowi kwidzyńskiemu pomocy finansowej, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie umowa zawarta pomiędzy gminą Sadlinki a powiatem kwidzyńskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały treści, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy 12 głosach za stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt naszego posiedzenia to sprawozdanie wójta i przewodniczącego rady z analizy oświadczeń majątkowych. Bardzo proszę panią sekretarz.
Jeśli chodzi o oświadczenie majątkowe wójta i przewodniczącego rady, to otrzymaliśmy już w maju odpowiedź, że mamy umieścić w biuletynie informacji publicznej, czyli jest wszystko dobrze. A jeśli chodzi o radnych, to troszeczkę błędów jest. Dostaliśmy w lipcu też odpowiedź i jest chyba wszystkich przeczytam. Albo powiem, jakie osoby, te osoby się zgłosiły, korekty są zrobione, jest już wszystko dobrze. Dzwoniłam do Urzędu Skarbowego i nie ma już błędów, jest powyjaśniane wszystko, tak? To osób też nie będę. Dobrze. Wszystko już jest wyjaśnione i poprawione. Dziękuję.
Czyli temat oświadczeń majątkowych na 2016 rok mamy zamknięty. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt. Został przedłożony Państwu protokół z 19 sesji Rady Gminy. Zapoznali się Państwo z treścią tego protokołu. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści tego protokołu? Jeśli nie ma, składam wniosek o przegłosowanie protokołu z 19 sesji Rady Gminy bez odczytania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół obrad 19 sesji Rady Gminy został przyjęty. I kolejny punkt to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie wójt. Bardzo proszę.
Może tak chaotycznie, nie po kolei, ale chyba to nie o to chodzi, bo są trzy pytania, więc chciałem odpowiedzieć w sprawie dróg. Ja na ostatniej sesji mówiłam, którym miejscem i gdzie uklasyfikowaliśmy się, jeżeli chodzi o drogi. 76 gmin dostaliśmy taką informację, było ogłoszenie, ale pismo, które przyszło i definitywnie określiło decyzję na drogi, dostaliśmy w tym tygodniu. I teraz powinnam robić swój ruch, bo wcześniej nie można było robić czegokolwiek, bo jeżeli droga była wnioskowana o dofinansowanie, można było pracę rozpocząć dopiero jakiekolwiek i przetarg po podpisaniu umowy. Jesteśmy, było 76 gmin, które dostało dofinansowanie, mające gminy od 14 punktów do 12, te gminy, to znaczy część gmin z 12 punktami również się otrzymało te środki. Ja byłam pewna tak naprawdę, że my również dostaniemy, ale zaraz powiem dlaczego i że sprawa jeszcze jest otwarta. My mieliśmy też 12 punktów, czyli bardzo wysoko, ale ze względu na to, że droga jest budowana tam, gdzie jest bardzo małe zaludnienie, czyli Wełcz i Nebrowo Małe, przeskoczyliśmy na punktację niższą, czyli 84 miejsce. Pierwsze nasze miejsca, jeżeli chodzi o chyba potem kolejną gminę, to chyba gmina Gardeja ma stop chyba piąte miejsce. Czyli w ogóle nie ma szans. Chciałam Państwu powiedzieć tak, że w poprzednich alokacjach było tak, że te pierwsze gminy, które się dostały, a wszystkie zgłoszone, ogłoszone na liście, jeżeli zapytanie pierwsze po ogłoszeniu wyników, które składaliśmy wniosek w kwietniu, w ciągu 4 miesięcy powinno odbyć się ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników było miesiąc temu, jak mówiłam na sesji, jeszcze się tak bardzo cieszyłam, że jesteśmy tak wysoko i że pewnie z resztówek dostaniemy. Okazuje się obecnie, że pod tą czarną linią dostałam pismo, zresztą byłam też tam w Gdańsku w tej sprawie, te gminy, nie będzie teraz możliwości z reszty, czyli z oszczędności z przetargów, 76 gmin, nam chyba tam 150 milionów, więc zawsze jest szansa, że po przetargu, ja też liczę na to, że tam po 50% koszty tej drogi, tych dróg będą po przetargu. W zależności może od koniunktury, jeżeli chodzi o asfalt i jeżeli chodzi o płyty. Okazało się, że nie, że w tej alokacji środków była to jedyna taka alokacja w tym rozdaniu do 2020 roku. Nie będzie można z tych oszczędności dać innym gminom, czyli pewnie my się nie załapiemy, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Ale wniosek, tak jak na zarządzie Związku Gmin, podjęliśmy też taką uchwałę, żeby nie robić drugiego konkursu z tych oszczędności, czy nie przesuwać tych środków na inne alokacje w innych osiach, tylko żeby te pieniądze zostały na drogach i faktycznie kolejne gminy otrzymywały te pieniądze. Jest to sprawa otwarta. Zaczynanie przetargu w tej porze roku no nie ma sensu, absolutnie, no bo mam teraz pismo. Tak jest, ja sobie zdaję sprawę, że Państwo, bo mówiłam, że będziemy robić, ale miało być rozstrzygnięcie jak w kwietniu, to policzmy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, w sierpniu, tak? Mamy listopad zaraz, październik, więc nie wchodzi w grę i zamierzam, myślę, że sprawa tego dofinansowania, jeżeli będą te środki z alokacji na kolejne gminy, rozstrzygnie się w okresie zimowym teraz, kiedy my i tak nie możemy nic zrobić. A tak jak powiedziałam, wpisując je do budżetu, że czy cokolwiek, czy dostaniemy pieniądze, czy nie, te drogi i tak będziemy robić. Więc myślę, że nie wcześniej jak w kwietniu, po sprawozdaniach, kiedy środki z rezerwy, z nadwyżki wyjdą nam w dokumentach, powróci sprawa tych dwóch dróg i zamierzam je po prostu ogłosić, przetarg i zrobić. Z gminą Grudziądz chciałam Państwu powiedzieć, bo też słyszałam wiele spraw, zresztą wójt do mnie jechał, ale nie dojechał, bo ja byłam wyjechana, nie umawiał się wcześniej. Ale rozmawialiśmy telefonicznie, bo tam taka sprawa nacisku, tak, przez jedną panią sołtys, przez na następnego sołtysa. No, ja powiedziałam, że ja się nie spotkałam, żeby w sytuacji, kiedy mi ma mówić nam, mi jako osobie wykonawcy, ale nam jako gminie, jak mamy robić i kiedy mamy robić drogę. Dlatego, że tam wójt planuje prawdopodobnie w 18 roku zrobić ten swój odcinek na Wełczu asfaltem. I przekonywał mnie również, że nie płyty, to asfalt. Ja mu powiedziałam jedno, że my się nie zgramy w konkursach, jeżeli chodzi o drogi, bo nasze województwo jest już po ogłoszeniu wyników i środków nie będzie teraz. A jeżeli chodzi o asfalt, ja nie mogę konkurować z gminą, która ma 40 milionów budżetu i oni sobie tam zaplanują asfalt, prawda? Ja wiem, asfaltowe to są najlepsze drogi i tak naprawdę powinniśmy je budować. Biorąc koniunkturę, która obecnie jest, w tym roku była na asfalt, bo widzieliśmy po cenach nawet w Karpinach, no to faktycznie opłacało się asfalt budować. Ale teraz, kiedy mówi mi wykonawca, że co miesiąc jednak ta masa drożeje i my nie wiemy, jaka będzie cena w przyszłym roku, biorąc pod uwagę jeszcze inne koszty i podwyżki związane z innymi rzeczami, o których też Państwu mówiłam. Trudno ocenić, jaka będzie koniunktura na dany rok. W każdym bądź razie te dwie drogi zostają. One nie będą w tym roku z możliwości takich, a nie innych robione, ale w przyszłym roku tak. I ja uważam, że zrobiliśmy już tyle, projekty zostały zrobione, więc my te drogi absolutnie chcę je zrobić. Tylko mówię, one nie będą nawet w prowizorium budżetowym, bo my się nie zmieścimy z taką kwotą, które tam były przeznaczone, prawie 2 miliony na te drogi, więc trzeba poczekać, aż to wyjdzie nie wcześniej niż na kwietniowej sesji. Tak, bo my je nie wydajemy. One jakby zostają, one nam wypłyną potem w kwietniu i wtedy od razu tak je umieścimy w budżecie i Państwo to zobaczą w papierach i wtedy już ogłaszamy, to znaczy przetarg i robimy przetarg. Ja chciałabym Państwu jeszcze na wystarczającą odpowiedź, jeżeli mogę, powiedzieć o przetargu tym tak małym tutaj, po zmianie ustawy o prawie zamówień publicznych. Mieliśmy, to jest mała kwota i zastanawiałam się, czy robić to z wolnej ręki, czy przetarg. Myślami, tokiem zamówień publicznych ustawy poprzednio funkcjonującej, lepiej zrobić było przetarg, bo może cena nam mocno się zbije, prawda? Okazało się tutaj, że nie, że nowa ustawa działa zupełnie inaczej i nie jest to korzystna ustawa dla wykonawców i dla, nie może nie dla wykonawców, tylko dla zamawiającego. Z tego względu, że tam 60% jest wartości zamówienia stanowi, tak, cena. I słuchajcie, lawirują cenami. Ktoś, kto... To nam wyjdzie w dużych przetargach, aż boję się, jak to będzie działało, ale na tym małym mechanizmie właśnie się okazało i widać było, że można było dać dużo wyższą cenę. Starczyłoby na kary, które wynikają z ustawy, gdzie za nieterminowość jest, za terminowość wykonania jest również duża, wysoka punktacja i okazuje się, że ktoś, kto się nawet nie zmieści, został dużo punktów za krótki okres wykonania, a nie jest w stanie to wykonać, dostaje dużą punktację przy ocenie oferty i starczy mu jeszcze na karę, bo cenę ma wyższą. I okazuje się, że nie zawsze cena niższa będzie tą wybraną, to znaczy ja nie mówię o cenach, które są zaniżające i mówi się o nich, że one są drastycznie niskie, ale mówię o normalności. I może tak być, że ktoś, kto dał niższą cenę, może tego przetargu po prostu nie wygrać. Tu były bardzo duże na przykład rozbieżności i 189 tysięcy nawet w tym przetargu, o którym mówiłam, więc i 190. Więc, a mieliśmy w budżecie 140, więc naprawdę niewielka różnica dzieliła tego, który wygrał, od tego, który miał wysoką cenę, a punktację, bo skrócił wykonawstwo. Więc chciałam powiedzieć, bo nie zawsze o tym mówimy i jest nasz tutaj taka grupa, więc pozwolę sobie o tym też powiedzieć. Drugie pytanie, na jakim etapie jest odwiert wody? Chciałam powiedzieć, że odwiert wody przedłużyliśmy 18 sierpnia. Podpisano aneks. Na ostatniej sesji była, Państwo pamiętacie, ci co byli, że dokładaliśmy jeszcze do inwestycji. Chodziło o plan ruchu robót geologicznych, który zakładał zwiększenie zakresu wykonania. I 18 sierpnia podpisano aneks na przedłużenie terminu wykonania robót do 20 grudnia. Tak naprawdę dzisiaj dopiero miał, wczoraj pan Drus oświadczył, ten co ma tam wiercić, że przywozi dopiero sprzęt do wiercenia. Prawdopodobnie my nie zdążymy tego zrobić. Ja mam obawy, tak, mam obawy z wynikające, jeżeli będzie pogoda normalna. Ja zaraz powiem, z czego to wynika. Tam nie może być niskiej temperatury przy wierceniu. Minus 5 mówią, że nie może być niższa, no bo są pewne warunki, które określają to i to wiercenie wtedy może być jakby... Mówiąc, co mogę powiedzieć? No, nie wolno, tak? Nie, po prostu nie wolno. To jest, są fachowe tam określenia. Ja Państwu powiem, bo ja sobie zrobiłam taką notatkę wcześniej, dlatego że myśmy przecież w marcu, czy wcześniej, przyspieszali nawet, przekładaliśmy pieniądze, żeby wcześniej, czy zdążymy w tym roku. Tak naprawdę ten odwiert jest nam potrzebny dodatkowo też po to, żeby zapewnić zwiększone ilości odbiorców przez budowę tych wodociągów ostatnimi laty. I dobrze, że ten rok nie był aż tak suchy i nie było takiego poboru, że tej wody starczyło. Błędy wynikły jakby nie leżące po naszej stronie, ja Państwu powiem. Jest coś takiego, że projekt był zrobiony w 2015 roku. Wszyscy powiedzieli, że tak, bo tam się jeszcze go opiniuje w Urzędzie Marszałkowskim i jeszcze w takim w Urzędzie Górniczym. Podpisaliśmy umowę w kwietniu, w 16 roku, 21 kwietnia po przetargu, po wyłonieniu. I okazało się, że po podpisaniu, to znaczy okazało się, to jest normalny taki obecnie taka sytuacja, że wykonawca musi przedstawić, sporządza plan ruchu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego, tego numer 3 tutaj w Sadlinkach. I ten plan ruchu robót geologicznych nie przyjął Urząd Górniczy. I tak naprawdę cały czas ten osoba, która miała wiercić, czyli ten wykonawca, ja byłam nawet w Urzędzie Górniczym już później, bo ja nie mogłam tego, jak można tak długo przerzucać się papierami, tak? On dostarczał dokumenty, tam ci GMU nie przyjmowali i to się cały czas toczyło do sierpnia, do końca sierpnia przerzucano się, że tego jeszcze nie ma, tamtego nie ma. A wiecie Państwo, jak jest w urzędach. On ma miesiąc czasu, jak przedstawił ten drust tą dokumentację, to oni mają miesiąc czasu, tak? Trzymali zawsze do ostatniej i prosiłam, żeby też właśnie ostatnio, dlaczego aż ten miesiąc? Dlaczego to musi odleżeć swoje? Jak my tu mamy, wystarczyło tylko zatwierdzić to, co chcieli, wszystko zostało wykonane, ale nie, pieczątka dopiero, to musi się uprawomocnić miesiąc czasu. I proszę mi wierzyć, to jest dla mnie również, nie wiem, takie postępowanie tutaj akurat w tej sytuacji tego odwiertu, no strasznie nam przedłużyło. Ja byłam u tego pana w tym Urzędzie Górniczym w Gdańsku i mówiłam, że my nie możemy sobie pozwolić, żeby tak, że nie ma konkretnej decyzji w krótkim jakimś czasie, wiedzą, że chcemy to wykonać, że jesienią będzie to niemożliwe. I chciałam Państwu powiedzieć, potem doszła jeszcze kwota, oczywiście jak z tymi, jak oni tam przedstawiali ten plan ruchu robót geologicznych, okazało się, że trzeba poszerzyć jakby zakres tego odwiertu i zabezpieczeń wynikających z poszerzenia go przecież o kwotę 56 tysięcy. To jest znaczna kwota, ale tutaj jeżeli inspektor to przyklepuje, to no cóż, to są jakby roboty takie budowlane, fachowe. My możemy sobie pytać się dlaczego, ale tak naprawdę no, wykonawstwo ma być dobre, więc tutaj nie można iść na skróty. I to co powiedziałam, że miał dzisiaj, wczoraj jeszcze dzwoniłam do wykonawcy, dzisiaj jeszcze byłam w Gdańsku, ale nie zdążyłam nawet spytać, bo byłam o 15 prawie z powrotem i chciałam właśnie powiedzieć, że oni zwożą sprzęt, mają wiercić, jest by sytuacja taka, że mogą zaślepić ten odwiert. Co będzie, proszę pytać, ja będę odpowiadać, też mi zależy, żeby zrobić to w tym roku, bo my mamy na to pieniądze w tym roku. A w przyszłym roku nam to w styczniu, jak się przedłuży jakieś, to nam zginą te pieniądze i znowu muszę znaleźć prowizorium wtedy budżetowym, pieniądze, żeby tam umieścić, żeby zapłacić wykonawcy. No czasami tak jest, są rzeczy niezależne. Dobrze, że w ogóle jest to zrobione i że rok był w miarę dla nas sprzyjający, bo mogłoby się to odbić naprawdę, jeżeli chodzi o poborze wody, kiedy ludzie podlewają i nawet jak jest zakaz, to podlewają. I latem wiadomo, że tego poboru jest o wiele więcej niż w innym okresie. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia, to był pierwszy pomysł kiedyś, żeby zaangażować KRUS do tego, żeby odbywały się jakieś w tym ośrodku zdrowia, żeby coś się działo. Tak naprawdę mi chodziło o rehabilitację. Ja przeprowadziłam szereg rozmów z różnymi instytucjami. Zresztą to idea padła, nie było zgody w Warszawie, nie dają już na nowe tworzone takie ośrodki, nie dają, po prostu KRUS nie daje pieniędzy. Więc idea upadła, ale powstała nowa w związku z możliwością aplikacji środków unijnych. Ja o tym mówiłam. I konkurs ma być ogłoszony. Wtedy jak mówiłam, to mówiono, dyrektor mówiła, że ogłasza konkurs, dopiero będzie ogłoszony jesienią. My nie mamy jeszcze terminu. On jest w harmonogramie, że będzie, ale nie mamy kiedy będzie ogłoszony. I chcielibyśmy, mam podmiot, który zgadza się również z nami, podjąć się takiego zadania, że będą prowadzić tu, że będzie tu dwóch pracowników i że będziemy mogli aplikować ośrodki, zakupić jakiś sprzęt do rehabilitacji. Oczywiście nie szalejmy i to nie będzie jakiś specjalistyczny sprzęt, więc jakiś w miarę, żeby odciążyć trochę dany ośrodek. I mieszkańcy czy inne osoby będą mogły korzystać z tego. Chwytam się różnych możliwości, bo widzimy jak jest. Pani doktor, biorąc pod uwagę, że jest bardzo ciasno w tym ośrodku nowym, bo jest ciasno, nie oszukujmy się, na pewno decyzji nie podejmie, żeby tam wrócić. Jeżeli ona jest szefową, myślę, że tak to trochę, no zresztą prosiliście, chcieliście rozmawiać Państwo, więc macie jakby tutaj, że nie chce z nami rozmawiać na żaden temat. I myślę, jeżeli uda się zdobyć na to pieniądze, to chcemy w ten sposób zrobić. Ale ja mówię, to są plany, mam nadzieję, absolutnie mam już podmiot, który z nami i zgadza się, ale musi być termin ogłoszenia konkursu i czy dostaniemy na to pieniądze. Jest szansa, ale nie chciałabym o tym mówić szeroko jeszcze, bo lepiej mówić o tym wtedy, kiedy dostaniemy pieniądze i coś tu będzie robić. Ale pomysł jest i to jest najważniejsze.
Ale to jest w kooperacji z KRUS-em, tak? Czy...
Nie.
Nie, okay.
Nie. Z ZUS-em i z podmiotem, który prowadzi w ramach NFZ-owskich konkursów rehabilitacji.
Okej, okay, dziękuję. Panie Wójt, jeśli można, jeszcze jedno pytanie, które tak mi się nasunęło teraz. Była tutaj naprawiona droga, ta płytówka Olszanica-Sadlinki tutaj. Czy ona jest naprawiona w ramach gwarancji, czy to dodatkowe jakieś środki budżetowe poszły w ramach gwarancji? Okej, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? No to przechodzimy do następnego punktu naszego posiedzenia. To wolne wnioski. Czy jeszcze ewentualnie jakieś uwagi, co mamy w tym punkcie? Jeśli nie ma, temat został wyczerpany, to może ja w woli informacji. Następna sesja planowana jest 17 listopada. Dzisiejszą naszą sesję nie przybył kierownik rejonu dróg, także jest taka moja propozycja, żeby na następną sesję go, tego pana koniecznie zaprosić, ewentualnie tutaj bardzo... Albo na komisję, tak. Tylko bardzo bym prosił, żeby ewentualnie no przygotować sobie kilka pytań, żeby nie było tak jak ostatnio z leśniczym, że po prostu no trochę tak nieładnie to wyszło, nie? Zarząd dróg powiatowych, tak? Zarząd dróg wojewódzkich i... Aha, i taka też propozycja była, mi się dopiero teraz ewentualnie przypomniało, że na komisji mieliśmy zaprosić pana tutaj, nie wiem, dyrektora, kierownika, tutaj, prezesa tutaj Nebrowianki, tak? O ile dobrze pamiętam. Czy dalej podtrzymujemy państwo to zaproszenie?
Propozycja, jednak po wyjaśnieniu przez pracownika sytuacji, która była powodem tego, tej naszej rozmowy tutaj na komisjach, okazało się, że odstąpiono od tego, że się dogadali, ale i tego tam powiedzmy, zresztą ja mówiłam, że o uszczególnienie ewentualnie uchwały, czy tej, której tam mówimy o tych odbiorach, żeby to było bardziej szczegółowo. Jeżeli ta sprawa, która wynikła, była załatwiona, jeżeli państwo uważacie, żeby się spotkać w sprawach innych, czy tych, co faktycznie was nurtują, czy w związku z problemami, które są, no to proszę bardzo wtedy.
Czyli prośba jest taka, że na komisję zapraszamy pana kierownika tutaj, czy no, z Nebrowianki, tak? Czy nie? Nie ma? Okej. Okay. Dobrze, czyli zostają tutaj przedstawiciele dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. Czy na komisję, czy na sesję. Dróg wojewódzkich i dróg powiatowych tutaj Grzesiu chciał, tak? Tak? Jest aprobata państwa. To znaczy zaproszenie będziemy stosować do pana tutaj. Tak.
Jeżeli można...
Bardzo proszę, pani wójt.
Jest to taki okres, że możemy już mówić o planach na przyszły rok, więc pewnie spytamy te, które nurtują...
Jeszcze jest niezałatwionych wiele spraw z tego roku.
Ale wiecie dlaczego? Ja mam, dostałam odpowiedź i to jest taka trudna odpowiedź. Nie wiem, czy ja rozmawiałam i mówiłam dlaczego na przykład mostek nie jest zrobiony na Grudziąckiej.
Nie, nie.
Mówiłam?
Nie.
Dlatego, że tak, no pytam się tego byłego kierownika, obecnego kierownika, były, no obiecał, tak?
Tak, tak, oczywiście.
Tego trzymać. Ale obecny już nie ma w planach. No i co ja mam państwu powiedzieć?
A że jasna, chodzi o Bronisława Wotę, że jasna, przynajmniej też być zrobione.
Mówimy o przyjeździe jakim?
Do tartaku, ten stary zaklejony.
Sami państwo wiecie, jak ja mam rozmawiać, jak tu państwo też obiecali na forum. To nie jest tak. Tylko moja rozmowa, a potem się okazuje, że nie. Będziecie mieli argument do dyskusji. Ja chciałam tylko powiedzieć, jeżeli już jestem przy głosie, że zmiany, co widzicie państwo, co mówiłam, że jak nie mam papieru w rękę, czyli ustawy, to mamy, nie rozmawiajmy o tym i o pieniądzach i o wysokościach kwot, na przykład podwyżek wody. Bo jak państwo na drugi dzień zaraz rząd się wycofał, na rok co prawda, ale wycofał się z tych podwyżek. Więc myślę, że tematu nie ma i zresztą tu wyjaśnialiśmy chyba już
tak jest.
Na komisji rewizyjnej. Akurat o to nie będzie rozmowy. Ja chciałam jeszcze przypomnieć sprawy, które państwo mi zgłaszacie, że mieliśmy wrócić do sprawy. Dla mnie nie powinniśmy wracać, bo sprawę uważałam, że w miarę była zamknięta progów zwalniających i zapraszanie policji, która jednoznacznie wyrażała się za tym, żeby nie SUV budować. Nie wiem, czy chcecie to z powrotem rozdrapywać na komisjach, więc zostawmy to na komisji bez proszenia może policji, bo oni już wypowiedzieli się jednoznacznie w tej sprawie. I chyba, że z naszym kierownikiem, żeby tam w tych miejscach naprawdę bardziej może zwracać uwagę na szybkość pojazdów i na kontrolę, po prostu na prewencję. A jeżeli chodzi o jeszcze drugą sprawę, mieliśmy jeszcze tak zaprosić, jak się zmienia prawo łowieckie. Pamiętacie państwo? Ja nie wiem, czy ono się wreszcie zmieniło, czy nie. Właśnie, bo ja czytałam jakie, że już, ale nie wiem dzisiaj, czy jest, czyli nie.
Przewodniczący Kołowieckiego powiedział, że ta uchwała w tej wersji nie zostanie wprowadzona.
bardzo dobrze, bo to były tak ogromne obowiązki dla gmin, nie do zrealizowania, prawdę, naprawdę. Ale to myślę, że właśnie.
Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani radna Majsek. Czwartek chyba. Dobrze, bardzo proszę, jeszcze pan radny Gutmański.
Ja tak jako sąd chciałbym się wypowiedzieć. Serdeczne podziękowania dla pracowników gminy, szczególnie dla pani Beaty, która po prostu z tą wiedzą pomagała sołtysom w składaniu wniosków na temat Funduszu Sołeckiego. Wcześniej sam głosowałem za tym Funduszem Sołeckim, jest to fajna rzecz. Mieszkańcy są zadowoleni, ale sposób składania i przygotowanie do realizacji tego wniosku to jest naprawdę poważne przedsięwzięcie i dla sołtysów, i dla rad sołeckich, także
tutaj...
Tak. Dla pani Beaty tutaj szczególne podziękowania, tak? Ja jako sołtys tutaj...
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani wójt jeszcze.
Jak przychodzą sołtysi i mówią, że nie wiedzą, czy będzie realizacja w kolejnych latach, dlatego że niektórzy w ogóle się nie angażują w to. Tak naprawdę sołtys zostaje sam sobie. Inni tylko pytają ewentualnie, czy już zostało zrobione. Biorąc pod uwagę, czasami koszty są trochę wyższe, trochę, bo różne, to ma skalę różną w zależności od zadania. Chciałam powiedzieć, robione przez Fundusz Sołecki, a przez gminę. Bo my czasami pewne rzeczy możemy upraszczać, a Funduszu Sołeckim już się nie da uprościć. I jeżeli można zwrócić uwagę, fundusz w niektórych wsiach jest... Będzie kontrola i państwo zobaczycie, że będą uwagi do funduszu. Dlatego, że są to czasami zachwiane trochę proporcje różne. Nie mówię o wszystkich, ale wszędzie ja nie robiłam swoich uwag, że skreślałam i nie, bo ja uważam, że trzeba to zweryfikować, to życie, więc jak będzie jakaś kontrola, jak będzie Regionalna Izba to kontrolować, na pewno będzie miała uwagi do funduszu i musicie państwo się z tym liczyć. Bo różnie mówią, ale ja nie chcę przerabiać to, co że różnie. My mamy tak, jeżeli zapisy są, że na zadania związane z naszą ustawą w ramach tego, co my możemy, jakby na jakiej zasadzie my funkcjonujemy jako samorząd, to samo może robić Fundusz Sołecki, ale potem się okazuje, że do tych funduszy jest dużo, dużo różnych uwag, że nie powinno się tak przekazywać pewnych środków na jakieś cele. Ale gdybym ja to zrobiła, może państwo byście mieli do mnie pretensje, że ja to zrobiłam z jakichś przyczyn takich czy innych. I myślę, że przerobimy to przy kontroli. To nie będą jakieś tam, wiadomo, robimy to, no tak podjęli i możemy się tłumaczyć, tak? Ale pewne rzeczy dadzą nam do myślenia. Jeżeli ten fundusz przetrwa, to państwo musicie, i myślę, że powinniśmy też podyskutować kiedyś z sołtysami, czy tak naprawdę chcą, żeby funkcjonował ten fundusz, czy nie. Chyba, że zrobimy tak, jak to było w zeszłym roku, nie wszystkie wsie podeszły i jak się wyczerpią niektóre pomysły u niektórych, bo mówią, że za te środki niewiele można. No i ja mówię, no tak, no niewiele, prawda, można. Jak my mieliśmy przykład z Białek, że takie duże możliwości, które mieszkańcy chcą, a potem się okazuje, że mały pomysł, jeden kosztuje i przewyższa jakby kwoty naszego budżetu sołeckiego. Więc, bo niektórzy naprawdę sobie nie zdają sprawy, jakie to są koszty, że to można było taniej, ale to przez gminę, sami wiecie, no to trzeba mieć wszystko, tamte projekty, budowy, zgłoszenia. To wszystko musi być, a to wszystko też kosztuje. Także róbmy to, co póki możemy, tak? Jeżeli są jakieś uwagi, no to trudno, poczekamy. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy, te uwagi również, jeżeli chodzi o kontrolę.
Ja myślę, że, jeśli można oczywiście, temat tej dyskusji na temat funkcjonowania Funduszu Sołeckiego, który przedstawiła pani wójt, jest jak najbardziej zasadny. Jeśli państwo sołtysi mają taką prośbę, my również w takiej dyskusji z miłą chęcią weźmiemy udział. Podyskutujemy na temat funkcjonowania tego funduszu. Wiadomo, że to pierwszy rok, także wiadomo, że to jest ciężki temat. Drugi rok mamy nadzieję, że będzie troszeczkę łatwiejszy. Przedyskutujemy sobie te tematy. Jak najbardziej wskazane jest komisję, że tak powiem, zwołać na tylko wyłącznie na ten temat i ten temat sobie do końca przedyskutować. Jeszcze bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Rozszerzenie. Można by było, ja mam jakąś taką tutaj wizję, żeby stworzyć dla poszczególnych miejscowości taki plan. Wcześniej to było już robione. Była taka strategia układana dla danej wsi. No dobrze, ale można by było na podobnej zasadzie stworzyć taką strategię dla poszczególnych miejscowości i wtedy przedyskutować to z mieszkańcami, z sołtysami i można by było nie nazywać tego Funduszem Sołeckim, niech te pieniążki zostaną w budżecie, nie uprościmy tą biurokrację, tak? Ale jakie zadania będą realizowane i na tej zasadzie można by było... Dziękuję bardzo.
Tak, jak najbardziej dyskusja na ten temat jest wskazana z tego względu, że no wiadomo, jak wykorzystamy dobrze środki związane z Funduszem Sołeckim, to nie jest, to budżet państwa nam zwraca te środki, tak? Czyli po prostu możemy... Ale w ramach Funduszu Sołeckiego, tak? Te 3%?
Tak, ten zwrot będzie mniejszy na 17, za 17, 18. Nie pamiętam, bo nie wiem, ale został zmniejszony.
Rozumiem, także temat komisji jest jak najbardziej wskazany. Wyznaczymy termin, żeby pasował zarówno tutaj nam, jako radnym, jako państwo sołtysom. Także ten temat jeszcze będzie na pewno poruszony na komisji. Tak jest, jak najbardziej. Czy jeszcze mamy państwo jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, wyczerpaliśmy porządek naszego posiedzenia. Zamykam obrady 20. sesji Rady Gminy Sadinki. Dziękuję bardzo.